Rozdział 4. Nowe zobowiązania. Drzewa i krzewy ogrodów gildii tak chłodziły i spowalniały wiatr późnego lata, że stawał się przyjemną bryzą. W jednym z ogrodowych pokoi, dobrze osłoniętym przez wielkie, ozdobne drzewo paci, Lorkin i Decker siedzieli na jednej z ławek, które ustawiono tu dla wygody magów. Kiedy ostatnie oznaki kaca zaczęły mijać, Lorkin oparł się wygodnie na ławce i zamknął oczy. Świergot ptaków mieszał się z odległymi odgłosami rozmów i kroków oraz dobiegającymi zza jego pleców ostrymi głosami kpin i protestów. Decker odwrócił się, żeby spojrzeć w tym kierunku, w tej samej chwili co Lorkin. Za nimi wznosiła się ściana krzewów i drzew, obaj musieli więc wstać, żeby wyjrzeć pomiędzy liśćmi. Po drugiej stronie czterech chłopaków otoczyło piątego i znęcało się nad ofiarą. Głupi nizinny, śpiewali. Nie ma rodziny, zaraz coś buchnie i zawsze cuchnie. Eja, krzyknął Decker, dość tego, albo postaram się, żebyście zostali ochotnikami w lecznicy. Lorkin skrzywił się. Jego matka nie pochwalała pomysłu mistrzyni Winary, żeby karać nowicjuszy poprzez zmuszanie ich do pracy w lecznicach. Mówiła, że nigdy nie uznają tej pracy za wartościową ani szlachetną, jeśli przyzwyczają się jej unikać. Ale zawsze brakowało jej ochotników, to też nie protestowała. Niektórzy z przysyłanych do pomocy wybierali zresztą później uzdrawianie jako specjalność, zachęceni pracą z Soneą. Tyle, że inni nowicjusze podśmiewali się z nich po cichu. Nowicjusze wymamrotali przeprosiny i rozbiegli się w różnych kierunkach. Ledwie Lorkin i Decker usiedli z powrotem, w wejściu do ogrodowego pokoju pojawili się dwaj magowie.
Ha, wydawało mi się, że słyszałem twój głos, Decker, oznajmił Retter.
Niepokój znikł z twarzy Perlera, kiedy rozpoznał przyjaciół brata. Możemy się dołączyć?
Jasne.
Odparł Decker, wskazując na stojącą naprzeciwko ławkę. Lorkin spoglądał na obu braci, zastanawiając się, czym martwił się Perler. Retter najwyraźniej bardzo się cieszył z tego spotkania.
Perler otrzymał dziś rano złe wieści,
odezwał się Retter, zwracając się ku bratu.
Powiedz im.
Perler zerknął na brata.
Dla ciebie nie są złe, mam nadzieję.
Retter wzruszył ramionami i nie odpowiedział, więc Perler spojrzał na Deckera z westchnieniem.
Mistrz Maron zrezygnował. Załatwienie spraw rodzinnych zajmie mu więcej czasu niż się spodziewał, a zatem ja nie wracam do Sahaki.
Nie będziesz asystentem nowego ambasadora? Spytał Lorkin. Perler wzruszył ramionami.
Pewnie bym mógł, gdybym chciał, ale...
Rzucił spojrzenie bratu.
Też mam kilka rodzinnych spraw do załatwienia.
Retter skrzywił się.
Kto ich w takim razie zastąpi? Zapytał Decker.
Słyszałem, że zgłosił się mistrz Danyl. Odparł Retter z szerokim uśmiechem.
Zapewne chce spróbować miejscowych.
Retter! Upomniał go Perler.
Co? Wszyscy wiedzą o jego preferencjach.
Co nie znaczy, że musisz się z tego głupio naśmiewać. Dorośnij i pogódź się z tym.
Przewrócił oczami. A poza tym mistrz Danyl nie będzie chciał jechać. Ma za dużo pracy przy tej swojej książce. Lorkin poczuł, że serce w nim zamiera.
Powiedział mi wczoraj, że jego badania idą powoli. Może ma nadzieję, że tam coś znajdzie.
Retter rzucił bratu przeciągłe spojrzenie.
Teraz rozumiem twoją decyzję.
Au!
Potarł ramię, w które uderzył go Perler.
To zabolało.
Miało zaboleć.
Perler zamyślił się.
Ciekawe, czy ktokolwiek zgłosi się na jego asystenta. Większość ludzi udaje, że nie dostrzega obyczajów mistrza Danyla, ale ryzyko pogłosek, które mogą się pojawić, to dla nich pewnie zbyt wiele.
Lorkin wzruszył ramionami.
Ja bym pojechał.
Pozostali wlepili w niego wzrok. Lorkin rozejrzał się po ich zdumionych twarzach i roześmiał się.
Nie, ja nie podzielam jego preferencji, ale dobrze się dogaduję z mistrzem Danylem, a poza tym jego badania są bardzo ciekawe i cenne. Będę dumny, jeśli będę mógł mu pomóc.
Ku jego zdziwieniu wyraz niepokoju nie znikał z ich twarzy, z wyjątkiem Perlera, co też nie umknęło jego uwadze. Ale do Sahaki? Powiedział Retter. Czy to rozsądne? Spytał Decker. Lorkin spoglądał to na jednego, to na drugiego. Perler przeżył. Dlaczego ja miałbym mieć z tym problem? Ponieważ twoi rodzice zabili paru Sahakan kilka lat temu? Podpowiedział Decker tonem sugerującym, że Lorkin jest głupi. Oni mają zwyczaj pamiętać takie rzeczy. Lorkin rozłożył ręce, jakby chciał wziąć w ramiona całą gildię. Podobnie jak wszyscy magowie, którzy brali udział w bitwie, a także nowicjusze. Co więcej zrobili moi rodzice? Decker otwarł usta, ale nie zdołał wydobyć z nich ani jednego słowa, więc zamknął je z powrotem. Spojrzał na Perlera, który się zaśmiał. Nie szukaj u mnie wsparcia, powiedział starszy mag. Pochodzenie Lorkina może sprawić, że będzie nieco bardziej interesujący dla Sahakan niż inni magowie, ale dopóki nie będzie się z tym obnosił, wątpię, czy będzie w większym niebezpieczeństwie niż ja. Spojrzał na Lorkina. Pozostawiłbym jednak decyzję starszyźnie. Może trzymają w tajemnicy jakiś powód, dla którego nie powinieneś jechać. Lorkin spojrzał na Deckera triumfalnie. Jego przyjaciel odwzajemnił spojrzenie, po czym pokręcił głową. Nie zgłaszaj się tylko po to, żeby udowodnić mi, że się mylę. Lorkin roześmiał się. Ja? Pewnie, że ty. Decker uśmiechnął się kwaśno. Albo po to, żeby zrobić mi na złość. Znając twoją rodzinę, okażesz się niezbędny do przekonania Sahakan do zniesienia niewolnictwa i dołączenia do krain sprzymierzonych, a ja za kilka lat będę uczył sztuk walki sahakańskich nowicjuszy. Lorkin powstrzymał grymas niechęci i zmusił się do uśmiechu. Znowu to. Oczekiwanie, że dokonam czegoś wielkiego. Ale to nigdy się nie ziści, jeśli będę siedział w gildii, nic nie robiąc. Na początek wystarczy, powiedział. Jeszcze jakieś zamówienia? Decker wymamrotał coś mało eleganckiego i odwrócił wzrok. Możesz wynaleźć wino, które nie powoduje kaca, a przebaczę ci wszystko. Wchodząc do gmachu uniwersytetu, Sonea i Roten przeszli tylnym wejściem do głównego korytarza. Prowadził on prosto do olbrzymiej, wysokiej na 3 piętra sali, w samym środku budowli, znanej jako Wielki Hol. Dach pokrywały szklane płyty, dzięki czemu w pomieszczeniu było bardzo jasno. Wewnątrz tego budynku znajdował się drugi, starszy i zwyczajniejszy, Rada Gildii. Był on pierwotną siedzibą gildii, a kiedy wokół niego wzniesiono potężny gmach uniwersytetu, wyburzono wewnętrzne ściany starego budynku, zamieniając go w salę regularnych posiedzeń i odbywających się rzadziej przesłuchań. Dzisiejsze spotkanie było otwartym przesłuchaniem, co oznaczało, że choć tylko starszyzna była zobowiązana do uczestnictwa, wszyscy inni magowie mogli również przyjść. Sonea jednocześnie ucieszyła się i przestraszyła widokiem sporego tłumu magów, czekającego po drugiej stronie holu. Dobrze, że aż tylu z nich się tym interesuje, ale jakoś wątpię, czy wielu popiera petycję. Starsi magowie zebrali się przy bocznym wejściu do Rady Gildii. Wielki mistrz Balkan stał ze skrzyżowanymi na piersi rękami, spoglądając z góry na rozmawiającego z nim mężczyznę. Białe szaty podkreślały jego wzrost i potężne ramiona, zdradzając jednocześnie zwiotczenie i fałdy tłuszczu tam, gdzie niegdyś były jedynie mięśnie. Obowiązki wielkiego mistrza nie pozwalają na trening sztuk walki, pomyślała Sonea. Chociaż w sumie magiczne walki i tak niezbyt pomagają na kondycję. Balkan spoglądał ze zmarszczonym czołem na administratora Osena. Patrząc na niebieskie szaty administratora, Sonea nie mogła nie wspominać jego poprzednika, co zawsze wywoływało ukłucie winy i żalu. Administrator Lorlen zginął podczas najazdu Ichanich. Mimo że Osen był równie skuteczny jak Lorlen, brakowało mu ciepła poprzednika. No i nigdy nie wybaczył Sonei tego, że nauczyła się czarnej magii i dołączyła na wygnaniu do Akkarina. Trzej pozostali magowie czekali cierpliwie, obserwując resztę. zauważyli pojawienie się Sonei i Rotena. W ciągu ostatnich 20 lat Sonea polubiła Peakina, arcymistrza alchemików. Miał otwarty umysł i był pomysłowy, a w miarę jak nabierał lat i przyzwyczajał się do swojego stanowiska, objawiał również ironiczne poczucie humoru oraz współczujący charakter. Mistrzyni Winara przeżyła wojnę i wyglądało na to, że zamierza rządzić uzdrowicielami przez wiele kolejnych lat, pomimo zaawansowanego wieku. Włosy miała obecnie całkiem białe, a skórę bardzo pomarszczoną, ale oczy nie straciły nic z przenikliwości i czujności. Widok arcymistrza wojowników zawsze wywoływał u Sonei gorzkie uczucie niepewności. Mistrz Garel prowadził sprawy swojej dyscypliny bez skandali czy większych błędów, a wobec niej był zawsze sztywno uprzejmy, ale nie była w stanie zapomnieć tego, że dawno temu pozwalał swojemu nowicjuszowi Reginowi zadręczać ją w pierwszych latach nauki, a nawet go do tego zachęcał. Może zresztą zapomniałaby o tym epizodzie, gdyby nie to, że Garel był powiązany z domami Kyrali, które zajmowały się likwidowaniem slumsów, zamieszany w bezlitosne polityczne intrygi, a ponoć nawet bogacił się na interesach ze złodziejami. Chyba nie powinnam tego osądzać, zważywszy, że dziś rano gościłam w mieszkaniu złodzieja. Ale Cherry jest inny, taką mam w każdym razie nadzieję. Mam nadzieję, że zachował jakieś zasady. Ma pewne granice, których nie przekroczy, a ja nie jestem wplątana w żadne jego interesy. Jesteśmy tylko przyjaciółmi. W pobliżu arcymistrzów dyscyplin stało 3 kolejnych magów. 2 z nich, mistrzowie Telano i Eraik, byli przełożonymi studiów. 3. był rektor Jerik. Stary rektor uniwersytetu niewiele się zmienił. Był nadal tym samym zrzędliwym, zgorzkniałym człowiekiem. Choć teraz bardziej się garbił, a zmarszczki sprawiały, że grymas nie opuszczał jego twarzy, nawet w tych rzadkich chwilach, kiedy się uśmiechał. Sonea była wzywana do jego gabinetu wiele razy w ostatnich latach. Jako że Lorkin bywał zarówno inicjatorem, jak i ofiarą rozlicznych, za daleko posuniętych studenckich żartów. Założę się, że ulżyło mu, kiedy Lorkin i jego przyjaciele skończyli studia. Rotten, pełniący funkcję przełożonego studiów alchemicznych, najwyraźniej zamierzał dołączyć do tej trójki. Sonee zawsze bawiło to, jak członków starszyzny ciągnęło do równych sobie. Kiedy jednak dostrzegła zbliżającą się do nich postać, w szatach równie czarnych jak jej, nie poczuła podobnego impulsu. Czarny mag Kallen. Kiedy gildia wybrała nową starszyznę, mającą zastąpić magów poległych w najeździe i hanich, odbyła się długa debata, co począć w kwestii czarnej magii i Sonei. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że nie mogą sobie pozwolić na to, by ponownie utracić wiedzę o zabronionej magii, na wypadek gdyby Sahakanie postanowili znów napaść Kralię. Obawiano się jednak również, że osoba, która posiądzie taką wiedzę, może starać się przejąć władzę w państwie. Tak przecież stało się w przeszłości, kiedy Tagin, szalony uczeń, poznał sekret czarnej magii i omal nie zniszczył gildii. Ówcześni magowie uznali, że należy całkowicie zakazać tego rodzaju magii, aby zapobiec nadużywaniu mocy przez jednostki. Niestety w konsekwencji zakazu zarówno gildia, jak i całe krainy sprzymierzone zostały wystawione na atak. Obecnie gildia uznawała, że wiedzę o czarnej magii powinna posiadać tylko 2 magów. 1 powinien powstrzymać 2 od prób przejęcia władzy. Każdy miał obowiązek obserwować tego 2, wychwytując wszelkie oznaki niezdrowych ambicji. Służący byli nieustannie przesłuchiwani, włącznie z czytaniem myśli, na okoliczność tego, czy mag, któremu usługiwali, nie zwiększa swojej mocy. Sonea nie mogła się nie zgodzić. Nie mogłaby oduczyć się czarnej magii. Przedstawiono jej 2 kandydatów na jej strażnika i poproszono o opinię. Kallen był jej obojętny. Nie znała go wcześniej, jako że przed inwazją służył jako ambasador w Lanie. Starszyzna natomiast dostrzegała w nim coś, za co go lubiła, a Sonea wkrótce odkryła, że było to niewzruszone poświęcenie każdej sprawie, jaką mu powierzono. Niestety obecnie w centrum jego uwagi znalazła się ona sama. Kalen nigdy nie był nieuprzejmy, ale jego czujność była niezachwiana i męcząca. Może nawet takie zainteresowanie schlebiałoby Sonei, gdyby nie było irytujące i całkowicie niepotrzebne. To była dobra decyzja. Ktoś w końcu będzie musiał mnie zastąpić. Mam nadzieję, że Gildia dokona dobrego wyboru, a jeśli nie, to zapewne czujność Kalena ją uratuje. Nie spuszczała oczu z Kalena, kiedy podchodził do niej. Odwzajemnił spojrzenie z całkowicie obojętnym wyrazem twarzy. Sonea nie była równie oddana sprawie wzajemnego pilnowania się. Nie było to łatwe, kiedy miała na wychowaniu syna. Przybierała jednak pozę czujnego obserwatora, ilekroć Kalen pojawiał się w jej pobliżu. W nadziei, że uspokoi to tych kilku magów, przekonanych, że potrzebuje on dozoru w równym stopniu, co była wygnana dziewczyna ze slumsów, która osiągnęła wysoką pozycję dużo za wcześnie i zaszła dużo wyżej niż powinna. Głosy wokół niej umilkły, w związku z czym Sonea zwróciła ponownie uwagę na administratora Osena. Dziekan domu nowicjuszy Naren przebywa obecnie w Elein, a więc nie będzie uczestniczył w posiedzeniu, oznajmił Osen. A ponieważ wszyscy pozostali są obecni, możemy zaczynać. Starsi bocznym wejściem weszli za nim do Rady Gildii i zajęli swoje miejsca. Siedzenia znajdowały się na stromo ustawionych rzędach na samym końcu pomieszczenia. Najwyższe stanowiska na górze, niższe na poziomie podłogi. Sonea wspięła się na swoje miejsce obok wielkiego mistrza Balkana i patrzyła, jak drzwi po drugiej stronie otwierają się, a sala wypełnia się magami. Dwie niewielkie grupki zebrały się po obu stronach tej przestrzeni, pomiędzy siedzeniami starszyzny, którą uważano za przód sali. W jednej zgromadzili się przedstawiający petycje, w drugiej opozycja. Pozostali magowie zajmowali miejsca po obu stronach sali. Osen rozpoczął obrady, gdy tylko wszyscy usiedli. Wzywam mistrza Pendela, przywódcę składających petycję, aby odczytał stanowisko swojej frakcji. Wystąpił przystojny młodzieniec, którego ojciec posiadał duży zakład kowalski. Kiedy dwie dekady temu pozwolono osobom z niższych warstw ludności i Mardinu wstępować do gildii, ustanowiono wiele mądrych i praktycznych zasad. Zaczął Pendel, czytając z kartki, którą ściskał w ręce. Niemniej takie niespodziewane i z konieczności pospiesznie wprowadzane zmiany w regulaminie gildii zawierały, co nie powinno dziwić, kilka przepisów, które z biegiem czasu okazały się niepraktyczne. Głos młodzieńca był mocny i wyraźny, zauważyła Sonea z zadowoleniem. Dobry wybór na rzecznika składających petycje. Jeden z tych przepisów stanowi, że nowicjuszom i magom nie wolno utrzymywać kontaktów z przestępcami i ludźmi o złej reputacji, ciągnął Pendel. O ile zdarzały się wypadki, kiedy nowicjuszy słusznie wydalano z gildii i odmawiano im dostępu do magii ze względu na uporczywe trzymanie się niegodnych osobników czy też grup w mieście, o tyle istnieją również bardzo liczne przykłady, w których interpretacja tej zasady prowadziła do niesprawiedliwości. W ciągu ostatnich 20 lat wielokrotnie wyszło na jaw, że ogólna interpretacja złej reputacji może obejmować każdego, kto pochodzi z nizin społecznych. To w sposób niesprawiedliwy odcinało ojców i matki od ich synów i córek, powodując niepotrzebne żale i niechęć. Pendel zamilkł, wodząc wzrokiem po sali. Ta zasada czyni z gildii instytucję pełną hipokryzji, ponieważ nigdy nie zdarzyło się, żeby za jej złamanie karano magów pochodzących z wyższych warstw, choć często widuje się ich w domach gry, palarniach i burdelach. Podniósł wzrok ku starszym magom, uśmiechając się nerwowo. A mimo to nie domagamy się, żeby magowie i nowicjusze z wyższych warstw podlegali bardziej szczegółowej obserwacji czy zakazom. Prosimy jedynie, by została zniesiona obowiązująca reguła, co umożliwi nam, pochodzącym z niższych warstw, odwiedzanie naszych rodzin i przyjaciół bez ponoszenia kary. Ukłonił się. Dziękuję za wysłuchanie petycji. Osen skinął głową, po czym zwrócił się do drugiej grupki magów stojących na przodzie sali. Wzywam mistrza Regina, rzecznika opozycji, aby wystąpił i odpowiedział.
Kiedy z szeregów opozycji wystąpił jeden z mężczyzn, Sonea poczuła cień dawnej niechęci. Powróciły wspomnienia drwin i prześladowań, utrudniania jej nauki, oskarżeń o kradzież, kiedy wśród jej rzeczy znalazło się zgubione pióro, a także podejrzeń i pogłosek, jakoby związek między nią a Rotenem przekraczał granice wyznaczone nowicjuszce i nauczycielowi. Tym wspomnieniom towarzyszył gniew, ale inne sprawiały wciąż, że wzdrygała się na samą myśl. Ucieczki po korytarzach uniwersytetu, zapędzenie w ślepą uliczkę przez bandę nowicjuszy, tortury, upokorzenia i wyczerpanie magiczne i fizyczne. Przywódcą tamtej bandy i pomysłodawcą wszystkich tych prześladowań w pierwszych latach jej nauki na uniwersytecie był Regin. Mimo że Sonea wyzwała go i pokonała w uczciwej walce na arenie, mimo że on odważnie ryzykował życiem podczas najazdu ich hanich i mimo że nawet przeprosił ją za wszystkie przykrości, jakie jej sprawił, nie potrafiła na niego patrzeć, nie czując echa upokorzenia i strachu, które kiedyś były jej udziałem, a te emocje pociągały za sobą gniew i niechęć. Muszę to zwalczyć, pomyślała. Ale nie jestem pewna, czy dam radę. Tak samo jak nigdy nie przestanę czuć zadowolenia, kiedy tylko mag pochodzący z domów jest przedstawiany z pominięciem własnych czy też rodzinnych tytułów. Wraz z decyzją o przyjmowaniu do gildii osób spoza domów, postanowiono również, że rodowe nazwiska nie będą używane podczas oficjalnych ceremonii gildii. Od wszystkich, którzy zostawali magami, oczekiwano poświęcenia życia w obronie krain sprzymierzonych. To też wszystkim należał się równy szacunek. A ponieważ mieszkańcy Imardinu, urodzeni poza domami, nie posiadali rodowych nazwisk, zwyczaj ich używania przez tych, którzy mogli się nimi szczycić, został całkowicie zarzucony. Jeśli Regin czuł się urażony pominięciem rodowego nazwiska i nazwy domu, nie pokazał tego po sobie. Również uwaga wszystkich zebranych skupiona na nim nie wytrąciła go z równowagi. Sprawiał niemalże wrażenie znudzonego. Nie miał żadnych notatek. Obrzucił salę spojrzeniem, po czym przemówił. Zanim zastanowimy się, czy ta reguła powinna zostać zmieniona lub zniesiona, przypomnijmy sobie wszyscy, po co ją stworzono. Nie po to, by uniemożliwiać dobrym ludziom odwiedziny u krewnych, ani nawet po to, by popsuć komukolwiek niewinne wieczorne rozrywki, ale aby zapobiec wciąganiu magów dowolnego pochodzenia i pozycji w szemrane interesy i działalność przestępczą. Reguła ta ma odstraszać w równym stopniu, co prowadzić. Zniesienie jej oznaczałoby utratę cennej motywacji przeciwko próbom zwerbowania lub przekupienia magów. Regin mówił dalej, a Sonea przyglądała mu się z uwagą. Pamiętała młodego nowicjusza, który zaryzykował życie, żeby wywabić Ichaniego z kryjówki podczas najazdu. Od czasu wojny odnosił się do niej z szacunkiem, a niekiedy nawet wspierał ją swoimi wypowiedziami. Roten uważa, że Reginowi poprawił się charakter, pomyślała. Ja tam wciąż bym mu jednak nie ufała, znając go z czasów studiów. Jestem pewna, że gdyby się dowiedział, że ostatniej nocy spotkałam się ze złodziejem, który przekradł się na teren samej gildii, pierwszy doniósłby, że złamałam regułę. Do starszyzny należy ocena, czy dana osoba jest przestępcą, bądź ma złą reputację. I powinniśmy to tak zostawić, powiedział Regin. Zamiast znosić zasadę, powinniśmy wykazywać więcej dbałości i uczciwości w ocenie działań wszystkich nowicjuszy i magów. Najbardziej irytujące jest to, że on ma rację, pomyślała Sonea. Zniesienie reguły sprawi, że ciężko będzie powstrzymywać magów od mieszania się w intrygi półświatka. Tyle tylko, że gildia nie stosuje tej zasady dość konsekwentnie, żeby miała ona znaczenie. Jest ona niemal bezużyteczna jako narzędzie odstraszania, ponieważ bogaci nowicjusze wiedzą, że nie zostanie w ich wypadku zastosowana. Jeśli się jej pozbędziemy, przestaniemy tracić czas i uwagę na nowicjuszy, których matki są prostytutkami, a wtedy być może zaczniemy się uważniej przyglądać tym magom, których bogate rodziny prowadzą interesy ze złodziejami. Regin zakończył i ukłonił się. Kiedy wracał do grupy oponentów, na środek wystąpił administrator Osen. Sonea zastanawiała się, nie po raz pierwszy, dlaczego przestała go nienawidzić, tak jak w czasach nauki. Chyba oboje dorośliśmy, ale to nie oznacza, że muszę go lubić. Przedstawione zagadnienie wymaga szczegółowych dyskusji i zastanowienia, oznajmił zgromadzonym magom. Nie ma również pewności, czy decyzja powinna być podjęta przez starszych magów, czy też w głosowaniu ogólnym. W związku z tym odwlekam decyzję do czasu, kiedy będę miał pewność, co jest właściwe. Wszystkim, którzy chcieliby się podzielić swoimi przemyśleniami i posiadanymi informacjami w tej sprawie, proponuję spotkanie. Ukłonił się. Uznaję to posiedzenie za zamknięte. Sonea zeszła na dół dopiero po dłuższej chwili, ponieważ mistrzyni Winara wykorzystała okazję, żeby wypytać ją o dostawy leków, których używały lecznice. Kiedy wreszcie wyrwała się uzdrowicielce, dostrzegła obok siebie Rotena. Kiedy podszedł do niej, poczuła, że serce w niej zamiera. Takiego wyrazu twarzy dawno u niego nie widziała, ale doskonale go znała. Roten przybierał tę minę, kiedy Lorkin wpakował się w jakieś tarapaty. Co tym razem narobił? Mruknęła, rozglądając się, żeby mieć pewność, że nikt nie stał na tyle blisko, żeby słyszeć. Sala już prawie całkiem opustoszała. Pozostali jedynie Osen i jego asystent. Dowiedziałem się właśnie, że mistrz Danyl zgłosił swoją kandydaturę na ambasadora gildii w Sahace. Powiedział jej Roten. A więc o to chodzi. Poczuła ulgę. To zaskakująca decyzja, choć z drugiej strony wcale nie. Danyl pełnił już funkcję ambasadora. Skończył już swoją książkę, czy też porzucił pracę nad nią? Roten pokręcił przecząco głową. Ani jedno, ani drugie, jak podejrzewam. On jedzie tam najwyraźniej po to, żeby zbadać nowe wątki. Oczywiście, zastanawiam się, czy on... Zatrzymała się, widząc, że z twarzy Rotena nie znika wyraz oznaczający złe wieści. O co chodzi? Roten skrzywił się. Lorkin zgłosił się na jego asystenta. Sonea zamarła. Lorkin. W Sahace. Lorkin zgłosił się na wyprawę do Sahaki. Uświadomiła sobie, że gapi się na Rotena z otwartymi ustami, więc zamknęła je. Serce waliło jej jak młotem. Poczuła, że robi się jej słabo. Roten ujął ją za ramię i wyprowadził z rady gildii, a następnie z dala od tłumu magów, dyskutujących wciąż o petycji. Ledwie ich dostrzegała. Sahakanie i Lorkin. Zabiją go. Nie, nie odważą się. Ale rodziny mają obowiązek pomścić śmierć, nawet śmierć wyrzutków. A jeśli nie na zabójcy, to na jego potomstwie. Poczuła przypływ determinacji. Sahakanie nie zrobią krzywdy jej synowi. Nie zrobią, ponieważ ona nie pozwoli Lorkinowi na nic równie głupiego i niebezpiecznego. Osen nigdy się na to nie zgodzi, powiedziała nawet nie myśląc. Dlaczego? Nie może odmówić tylko ze względu na rodziców. Odwołam się do starszyzny. Muszą mieć świadomość, że on będzie bardziej narażony niż ktokolwiek inny. A to oznacza, że będzie ciężarem. Danyl nie może przez cały czas się nim opiekować. A Sahakanie mogą odmówić układania się z Danylem, kiedy dowiedzą się, kim był ojciec jego asystenta. Roten przytaknął. To wszystko świetne argumenty, ale możliwe, że jeśli nic nie powiesz, Lorkin sam przemyśli, co może pójść źle i zmieni zdanie. Uważam, że im bardziej będziesz starała się go zatrzymać, tym bardziej będzie chciał jechać. Nie mogę ryzykować, że nie odzyska rozumu. Wbiła w niego wzrok. Jak byś się czuł, gdybyś pozwolił mu jechać i coś złego by mu się przytrafiło? Roten zawahał się, krzywiąc usta. Niech ci będzie. Obawiam się, że czeka nas sporo roboty. Poczuła ogarniającą ją falę czułości do niego. Uśmiechnęła się więc. Dziękuję, Rotenie.
Daniel rozglądał się po jadalni, wzdychając z zadowolenia. Jedną z zalet porzucenia mieszkania w gildii i przeprowadzki do domu w wewnętrznym kręgu było to, że miał teraz przestrzeń. Mimo że wydawał sporo ze swych dochodów maga na czynsz, umeblowanie pokoi było tego warte. Nie tylko posiadał teraz własny spory gabinet i tę gustownie urządzoną jadalnię, ale także własną bibliotekę i pokoje dla gości. Nie żeby często miewał gości, czasem był to jakiś uczony zainteresowany jego pracą. Za to kraliańscy i jeleńscy przyjaciele Tayenda przybywali tu przez cały czas. Ciekawe, jak wyglądają domy w Sahace, zastanawiał się. Powinienem się tego dowiedzieć przed wyjazdem, jeśli wyjazd dojdzie do skutku. Administrator Osen powiedział, że nie widzi przeszkód, żeby Daniel otrzymał stanowisko ambasadora w Sahace, ponieważ posiadał odpowiednie kwalifikacje, a nikt inny się nie zgłosił. Będzie mi brakowało tego miejsca. Jestem przekonany, że zdarzają się sytuacje, kiedy będę żałował, że nie mogę sięgnąć po książkę z mojej biblioteki albo zamówić ulubionej potrawy od starego dobrego Jeraka, albo... Podniósł wzrok, słysząc kroki na korytarzu. Chwila ciszy, po czym w łuku wejścia pojawił się Tayent, który spojrzał na niego spod zmrużonych powiek. Kim jesteś i gdzie podział się prawdziwy mistrz Daniel? Daniel zmarszczył brwi i potrząsnął głową. Nie wiem, o czym mówisz. Widziałem twoje biurko. Uczony wszedł do pokoju i spoglądał na Daniela, udając podejrzliwość. Jest uporządkowane. Ach, to... Daniel zaśmiał się. Zaraz ci wyjaśnię, usiądź. Jerak czeka, a ja jestem zbyt głodny, żeby się teraz tłumaczyć. Tayent usiadł, a Daniel wysłał odrobinę magii w kierunku gongu obiadowego, uderzając cicho pałeczką w metal. Byłeś dziś w gildii? Spytał Tayent. Owszem. Po nowe książki? Nie. Spotkałem się z administratorem Osenem. Doprawdy? Po co? Drzwi prowadzące do kuchni otwarły się, co oszczędziło Danielowi konieczności udzielania odpowiedzi. Do jadalni wmaszerowali służący z dymiącymi tacami i wazami. Daniel i Tayent napełnili talerze i zabrali się za jedzenie. Co dziś robiłeś? Spytał Daniel pomiędzy kęsami. Uczony wzruszył ramionami i opowiedział o tym, co usłyszał od innego eleńczyka, którego odwiedził tego ranka. Była to opowieść o jakichś windońskich przemytnikach Nilu, którzy próbowali swojego towaru i znaleziono ich nagich i bełkoczących nad rzeką.
– A co miał ci do powiedzenia administrator Osen?
– zapytał Tayent, kiedy wyniesiono talerze. Daniel milczał przez chwilę, po czym zaczerpnął powietrza. – Nie mogę tego odkładać w nieskończoność. Spojrzał na Tayenda poważnie. Powiedział, że nie ma innych kandydatów na stanowisko ambasadora gildii w Sahace, więc zapewne to ja je dostanę. Tayent zamrugał powiekami i otworzył szeroko usta. Ambasadora? Powtórzył. W Sahace? Nie mówisz poważnie. Jak najbardziej. Tayent odwrócił wzrok, ale oczy mu płonęły z podniecenia. Nigdy nie byłem w Sahace. No i nie wymaga to podróży morskiej. Daniel potrząsnął głową. Ty nie jedziesz, Tayendzie.
Nie jadę?
Teraz uczony zwrócił płonące oczy na niego.
Ależ oczywiście, że jadę.
Bardzo chciałbym cię zabrać, ale... Daniel rozłożył bezradnie ręce. Wszyscy odwiedzający Sahakę muszą uzyskać zgodę albo gildii, albo swojego króla.
W takim razie zwrócę się do mojego króla.
Daniel potrząsnął ponownie głową. Nie, Tayendzie, wolałbym, żebyś nie jechał. Przede wszystkim to jest niebezpieczny kraj i jakkolwiek magowie i większość kupców wracają stamtąd żywi, nikt nie wie, jak Sahakanie zareagują na niemagicznego szlachcica podróżującego po ich kraju.
No to się przekonamy.
Trzeba również wziąć pod uwagę obyczaje. O ile zdołałem się zorientować, Sahakanie nie akceptują takich jak my, aczkolwiek nie mają w zwyczaju karać ich śmiercią, ale uważają nas za istoty niższe, a często zdarza im się odmawiać jakichkolwiek kontaktów z ludźmi, których mają za stojących niżej od siebie w hierarchii społecznej. To nie pomoże mi ani w pełnieniu obowiązków, ani w poszukiwaniu źródeł historycznych.
Niczego się nie domyślą, jeśli zachowamy dyskrecję,
odpowiedział Tajent, po czym zachmurzył się i rzucił Danylowi ponure spojrzenie.
Dlatego właśnie to robisz, co? Dla poszukiwań.
Oczywiście. Myślałeś, że nagle zachciało mi się znów zostać ambasadorem albo zakosztować życia w Sahace? Tajent wstał i zaczął przechadzać się po pokoju.
Teraz to ma sens.
Zatrzymał się.
Na jak długo dostajesz to stanowisko?
Na 2 lata, ale mogę wrócić wcześniej w razie potrzeby. I odwiedzać dom.
Tajent zrobił kolejne kilka kroków, drapiąc się palcem w podbródek.
Nagle rzucił Danylowi spojrzenie spod łba.
Kto będzie twoim asystentem?
Danyl uśmiechnął się.
Mistrz Lorkin wyraził zainteresowanie.
Tajent rozluźnił się.
No, chociaż tyle. On nie uwiedzie cię i mi nie odbierze.
Skąd ta pewność?
Och, syn Sonei zyskał niezłą opinię wśród dam od czasów tej afery z tamtą dziewczyną. Opinię zapewne wygórowaną jak zwykle, ale jest więcej niż jedna, która chętnie by się przekonała.
To zaciekawiło Danyla.
Naprawdę? Więc czemu nie próbują?
Najwyraźniej on jest wybredny.
Danyl rozparł się na krześle. Będę musiał mieć na niego oko w Sahace, czy nie?
Na twarzy uczonego pojawił się chytry wyraz.
Ja mógłbym mieć na niego oko. Miałbyś więcej czasu na badania.
Nie, Tajendzie.
Przez twarz Tajenda przemknął wyraz gniewu i zniechęcenia, po czym uczony wziął głęboki wdech i wypuścił powietrze z płuc z westchnieniem.
Lepiej zmień zdanie, powiedział. Powinieneś również wiedzieć, że jeśli go nie zmienisz, to ja...
Urwał i wyprostował ramiona.
Może się okazać, że za 2 lata nie będzie mnie w Kralii.
Danyl przyglądał się ukochanemu, nagle nie wiedząc, co powiedzieć. Serce w nim zamarło, kiedy usłyszał tę groźbę, ale coś zmuszało go do milczenia. Może to, że Tajent nie usiłował przekonać go do pozostania. Chciał jedynie skorzystać z okazji do kolejnej podróży. Uczony odwzajemnił jego spojrzenie, szeroko otwierając oczy. Następnie potrząsnął głową, odwrócił się i wyszedł z pokoju.